Gadu, gadu nocą. Radio Zielona Góra po północy i rozmowy o wszystkim.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę bardzo.
Dobry wieczór, Pawełku.
Dobry wieczór, Agnieszko.
Jak miło taki wieczór już, jakby nie patrzeć, jesienny, spędzić w
właśnie,
miłym towarzystwie.
Jak to powiedzieć, że co na dzień dobry, to trzeba, znaczy nie, na przywitanie to trzeba powiedzieć już dobranoc właściwie.
A tak się będziemy żegnać. Dobry wieczór zawsze pasuje.
Okej,
tej...
niechże będzie. Niechże będzie. Agnieszka Sobiek przywitała Was.
I Paweł Ptaszyński.
Dzień dobry, wieczór.
Pokajam się. Pokajam się, właściwie razem się pokajamy.
Ach, no tak, musimy się uderzyć w to i owo i tak, posypać tak. Głowę tym i owym.
Dokładnie tak, ponieważ po ostatnich programach spotkał mnie zarzut, wyrzut, jakkolwiek to nazwać, od pracowników...
Tak trochę oświaty.
Może inaczej powiemy. Są wychowawcy, którzy też pracują w nocy i zapomnieliśmy ich pozdrowić.
Z burs, z internatów.
Dokładnie. Gorące, właśnie. Cieplutkie, nocne, jesienne, pomimo, że jesienne, ale gorące, cieplutkie pozdrowienia.
To też dla Was program, taki gadatliwy.
Tak, tak. Nie jesteśmy w stanie wszystkich grup zawodowych, ale to nie tylko dla tych, którzy pracują, ale po prostu zwyczajnie nie śpią, bo...
Bo może nie chcą.
Albo nie muszą.
Albo nie muszą.
Albo dzieciom nie daje.
Albo nie mogą, albo dzieciom jej
nie możemy daje. Tak długo, na pewno kogoś pominiemy, ale dla was wszystkich, którzy teraz nas słuchacie.
To właśnie gadu, gadu nocą.
Jak już o pracownikach, to może dzisiaj taki temat o pracy.
Pracowy.
Tak, pracowy, troszeczkę może poważniejszy, ale my nigdy nie możemy tak do końca poważnie.
No dobrze, no to przyjmijmy, że okej. Okay. Biorę to na klatę.
Jest takie powiedzenie, nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te czekania 8 godzin na wyjście to lekka przesada.
Ciekawe ilu tak zielonogórzan, jeżeli mielibyśmy możliwość taką statystykę przeprowadzić, to ile zielonogórzan tak ma?
Myślę, że jeżeli nie kochają swojej pracy, a to da radę wyczuć, to myślę, że wszyscy, którzy są zmuszeni wykonywać zajęcie, którego nie kochają, do którego nie są stworzeni. Jaki jest odsetek osób, dosyć spory ostatnio słuchałam statystyk, jaki jest odsetek osób, które nie pracują we własnym wyuczonym zawodzie? I to nie dlatego, że nie chcą.
Też nie pracuję we własnym wyuczonym zawodzie.
Ale w ukochanym zawodzie.
A to jest inna inszość.
Tak, to jest twój wybór. Ale ile osób nie ma wyboru, bo albo w ich mieścinie nie ma na przykład, nie wiem...
Popytu na usługi.
Nie ma popytu, nie ma szkoły, która by kształciła w wymarzonym zawodzie, a nie każdy ma takie możliwości, nawet finansowe, żeby wyjechać. No i praca staje się wyzwaniem zamiast spełnieniem. No jeśli się staje wyzwaniem, no to niestety te 8 godzin, które, no nie ukrywajmy, 8 godzin jest sporą taką
to częścią. To jest 1/3 dnia. Jakby nie patrzył.
Ja bym poszła dalej.
To spędzamy jest 1/3 życia.
Nawet więcej. Nawet spędzamy więcej. W pracy, no to troszkę dłużej nawet. No. Spędzamy w pracy więcej czasu niż z własną rodziną. Odlicz sen, odlicz zakupy. Mm-hmm. Jakaś tam marna.
Masakra. Jak to mówi młodzież.
Masakra, dokładnie.
Dzisiejsza młodzież.
Dlatego ta praca musi być dla nas takim kopem energetycznym. No bo tak
przynajmniej, żeby nie była takim, wiesz...
Żeby nie wstawać, takim, o Jezus,
nie, żeby nie była czymś, co nas ciągnie w dół, bo nie ma chyba nic gorszego niż praca, która wyniszcza.
Tak. I to od razu widać, kiedy ktoś jest wypalony zawodowo, a kiedy ktoś jest na takim pograniczu. Przynajmniej, żeby, tak jak mówisz, nie ciągnęła w dół, no pracować musimy. Musimy, no... Przysłowiowa manna z nieba nie leci. No nie chcę.
Nikt nam za darmo nie da.
Nie da. Są osoby, które mogą sobie pozwolić na, tak się mówi kolokwialne, siedzenie w domu. Ale czy to naprawdę takie siedzenie w domu? Ja powiem, dlaczego to tak miele. Bo jak byłam matką małym dzieciom, bardzo malutkim, to słyszałam niejednokrotnie, a ty masz dobrze, bo siedzisz. Więc pozdrawiam wszystkie mamy, zwłaszcza młode. Doskonale was rozumiem i drogie panie, to nie jest siedzenie. To jest
ciągłe zasuwanie.
To jest
lotem koszącym.
To jest okres, w którym marzymy o powrocie do pracy.
Tak jest.
I to z autopsji, także pozdrawiam. No i wyzwanie czy spełnienie. Wiem, że ty się spełniasz w pracy. Ja w tej chwili też. Ja w tej chwili też.
Nie, ja nie ukrywam, że tutaj będąc w ogóle w mediach, to każdy dzień przynosi jakieś nowe wyzwania. Ale w tym pozytywnym aspekcie znaczenia.
Te 8 godzin jednak i więcej trzeba się pozytywnie.
8 godzin, nie, dziennikarzem nie jest się od 8 do 16.
Oczywiście,
przez
8 godzin. A jeszcze informacyjnym?
Ja nie jestem. Natomiast jeżeli chodzi o pilnowanie spraw radiowych, kierowanie tym radiem, doglądanie różnego rodzaju rzeczy, pilnowanie różnego rodzaju rzeczy, to przygotowywanie różnego rodzaju rzeczy. No to od 8 do 16 tematu nie załatwimy.
No właśnie, później będzie też o tym, jak mało znamy niektóre profesje i gdybym nie spotkała się z tobą, gdybym nie współrealizowała, co napawa mnie naprawdę radością nieziemską tego programu, to pewnie uwierzyłabym tym, którzy mówią, a ci radiowcy to mają fajnie, siedzą, nadają do sitka.
No tak. Bo tak się wydaje, bo może tak się rzeczywiście wydawać. Kiedy ja zaczynałem w ogóle pracę przed mikrofonem jako prowadzący programy na żywo, to ludziom się wydawało i tak mówili z taką nieskrywaną zazdrością, że ty to masz fajną robotę. Przychodzisz na te kilka godzin, raz na 4-5 piosenek się odezwiesz i masz za to płacone.
Tak?
Ale to, drodzy szanowni zielonogórzanie, to w ogóle nie wygląda w taki sposób. Raz, że specyfika produkcji programu radiowego, jeżeli słuchacie na przykład Radia Zielona Góra, nie wiem, o poranku, w południe i wtedy, kiedy żywi ludzie tutaj siedzą i do was mówią, to nie jest taka prosta sprawa, bo do takiego programu to trzeba się przygotować trochę, coś poszukać, jakichś informacji, co się ciekawego dzieje, trzeba być trochę na bieżąco, trzeba trochę się interesować. Kiedy się siedzi na takim programie, no, radio od kuchni, to teraz się zrobiło, ale to jest tak, że my musimy dbać o ciągłość programu, to żeby ta muzyka z tymi elementami oprawy była idealnie miksowana, idealne brzmienie tego radia. To są takie niuanse,
szczegóły. Odejście do poszczególnych grup ludzi, tak?
Tak. To przygotowanie tego, zaplanowanie tego, przemyślenie, dopieszczanie później, to są setki szczegółów dziennie.
I non-stop ta uwaga natężona, żeby nikogo nie urazić, tak? Bo my sobie tutaj rozmawiamy, ale czasami...
Tak, ale tu mówisz o mówieniu, mówisz o tym, co my
mówimy.
Ale
są realizatorzy, tak? Jest cały sztab osób, które pracują na to, żeby program...
W Radiu Zielona Góra akurat ci, którzy gadają, realizują się sami. Także to jest też podwójne zadanie, bo po pierwsze musisz umiejętnie operować tymi suwaczkami, tymi guziczkami. Kiedy mówisz albo rozmawiasz z kimś, tak jak my sobie tutaj rozmawiamy, to jeszcze trzeba przy okazji rzucać okiem w komputer, czy tam na przykład, nie wiem, podkład się nie kończy, czy coś tam złego się nie dzieje na tej liście. To jest dużo dłubaniny. Też takiej czasami mrówczej roboty, kiedy się przygotowuje.
Tego nie widać, tak? Tego nie widać. Są efekty tego, ale tego nie widać.
Jesteśmy od jakiegoś czasu już w jesiennej ramówce Radia Zielona Góra i przygotowanie takiej jesiennej ramówki, to się wydaje, że no dobra, to sobie zrobimy nowy program, tutaj jest o 7.30 nowy program, tu jest o 10.50 nowy program, ale żeby to wszystko funkcjonowało i tak kolokwialnie mówiąc żarło, to trzeba się parę miesięcy wstecz nasiedzieć, trochę naklikać, trochę napisać, trochę ponagrywać,
skreślić,
trochę
poprawić,
pokreślić,
tak?
Trochę poprawić. Mm-hmm. Do tego dochodzą rozmowy z kolegami, koleżankami z redakcji na temat kształtu tych programów. To jest...
Każdy ma swoją konwencję, tak? Każdy chciałby
dokładnie
coś wnieść jakiś i trzeba uwzględnić, tak? No.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Dobra, wszystkie. Zrobiło się radio od kuchni. Gadajmy o pracy, nie tylko o radiowej.
No, dlaczego pracujemy? No, najprostsza taka odpowiedź, że...
Pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować.
I to jest to. To jest to, chociaż znam kilka osób, które robią całkiem odwrotnie, tylko bardzo szybko się spalają, wypalają i...
Dziękuję za ciekawe wnioski. To był program Gadu Gadu. No co, możemy iść do domu.
Jeżeli sobie życzysz, ale ja nie wyczerpałam jeszcze tego swojego gadulstwa dzisiejszego, słowo tak mi się ciśnie, bo zaobserwowałam takie trzy podstawowe motory pracy. Każdy powie, że dla pieniędzy. Miło jak są.
Ach, to wiadomo przecież.
Miło jak są, ale to nie jest czynnik najważniejszy.
Ale to właśnie się zawiera w tym sformułowaniu, że pracujemy po to, żeby żyć. No, no, praca daje nam pieniądze i to jest jeden z podstawowych. Piramida Maslowa, tak? Mamy, czy Maslowa, jak to woli. Zaspokajanie podstawowych potrzeb leży.
Ale też samorealizacji. Zależy na którym szczeblu.
Ale tak? Mimo wszystko ta samorealizacja jest tam gdzieś u góry.
Pieniądze to też bezpieczeństwo, czyli ta podstawa, tak?
No, jedzenie to podstawa. A no i bezpieczeństwo gdzieś tam.
No o ile nie masz hektara ziemi, nie jesteś,
no
tak
prawda,
powiem,
obszernikiem,
rolnikiem.
Tak.
Tak, obszernikiem, no to niestety to jedzenie za coś trzeba kupić.
prawda.
Tak. Talent trzeba spieniężyć. Ale trzy takie, wydaje mi się, grupy, dla których pracujemy i jedna, że tak powiem, mi troszeczkę gdzieś tam utkwiła z moich poprzednich prac, gdzie zawsze nawoływano. Pierwsze to jest kariera, czyli wszystko, co się wiąże z pracą, posiadanie stanowiska, jakiejś autonomii, niezależności. Są osoby, które zmieniają pracę, zmieniają firmy nie po to, żeby więcej zarabiać, ale żeby coś znaczyć. Jest ważny dla nich tytuł, ale to też sprzyja ich rozwojowi, tak? Ponieważ każdy następny punkt do wpisu do życiorysu, on ich jak trampolina troszeczkę wyżej. Nie wiem, czy zauważyłeś. Znałeś kiedyś, no na pewno znałeś, jakiegoś dyrektora, który odszedł z firmy i wylądował na jakimś niskim stanowisku, bo ja nie. Dyrektor zawsze będzie miał kierownicze. Kierownik zawsze gdzieś może być troszeczkę wyżej. To już warunkuje postrzeganie nas, tak mi się wydaje z moich obserwacji, postrzeganie nas przez potencjalnych nowych pracodawców, tak jak i pełniłeś stanowisko w poprzedniej firmie. Ale jest też taka grupa ludzi, która pracuje dla społeczności. Wszystko, co się wiąże i poniekąd my jesteśmy właśnie w tej grupie, dla ludzi. Nie wyobrażamy sobie naszej pracy bez kontaktu z ludźmi. No bo jak?
No bez słuchaczy byłoby trudno, to nie ma sensu. To pakujemy się i idziemy do domu.
Pogadamy sobie na przykład gdzieś przy kawie.
Pogadamy sobie na ławce, tak.
Na ławce.
No przy kawie.
Patrząc na tą pogodę, to raczej już wewnątrz.
Dobrze, zimne noce.
Tak, ale to też takie poczucie daje, że jesteś potrzebny, że twoja praca jest potrzebna. I to jest ta grupa ludzi, która właśnie chce pracować dla ludzi, z ludźmi. Czuję, że no dobra, pieniądze, no trudno, może nieciekawe, ale ja mam wdzięczność w oczach, tak? Osoby, z którą pracuję, załatwiłem coś, czuję się ważny, tak? To są tacy społecznicy. No ale jest też taka grupa, która pracuje dla misji. Jakiejś misji określonej.
A to nie
tak?
To samo, co to pierwsze?
No tak nie do końca, bo ta misja wiąże się z celem. Czyli coś muszę dopiąć, czegoś dopilnować. I zawsze mnie...
Takie konsorcjum właściwie.
Tak, irytowało mnie, jak pracowałam w jednej z instytucji i zawsze przełożony na nasze prośby nieśmiałe i delikatne o jakąś podwyżkę stwierdził, ale to jest misja. Nie czujecie tego? Nie czuliśmy.
No, misja misją. Cele celami.
Tworzenie czegoś,
ale
tak?
Ale piramida potrzeb... Jest nieubłagana i tu przyrody i
tak,
natury.
Ale on
nie
to mówił, słuchaj, z takim zacięciem, z takim wzrokiem, że przez chwilę czuliśmy faktycznie,
że
jak.
Robicie coś wielkiego.
Tak, jak jest taka scena Apollo, czy jak idzie ta załoga w zwolnionym tempie. Tak się czuliśmy w tym
do
momencie.
Do kosmodromu wchodzicie.
Trzy sekundy tak się czuliśmy.
A później
się czuliśmy trochę nabici w butelkę, wracając do swoich biurek, bo... No,
każdy usiadł i powiedział, coś jest nie tak. Coś w dalszym ciągu nie pykło.
Się przeszedłem i co, tak? Asteroida dalej leci. No coś nie pykło, tak.
No właśnie. No.
I kiedy właśnie ta praca zaczyna męczyć?
Ale to...
Taka niedoceniana, a propos niedoceniania.
No właśnie, chciałem to powiedzieć, że wśród tych trzech ludzi, tych trzech grup takich, które zaobserwowałaś i wymieniłaś, to gdzieś tam przy tej drugiej to tak mi się nasunęło na myśl, że no chyba każdy, kto pracuje, chce, życzy sobie i pożąda tego, żeby jego praca była doceniona, choćby zwykłym dziękuję, albo
uścisk ręki prezesa.
Albo finansowo, albo uściskiem ręki, albo tym, że ktoś przyjdzie i wyrazi wdzięczność w jakiś sposób.
Że coś zrobiłeś dobrze, tak?
Że coś fajnie, że dzięki twojej pracy coś się zmieniło na lepsze, że ktoś, nie wiem, coś zakręciłem się. Ale
no nie ukrywajmy.
No wiadomo, o co chodzi. No.
Nie ukrywajmy, że koła już nie wymyślimy, tak? No. Ale jakieś drobne, oczywiście, takie elemenciki, które wnosimy, z których się jesteśmy zadowoleni, że czegoś dopiąłem, tak? I tutaj też są takie dwie grupy ludzi. Ja jestem w tej takiej niecierpliwej, typowy sangwinik, co musi efekty pracy widzieć już. Czyli dla mnie bardziej atrakcyjnie będzie skoszenie trawnika.
Bo widzisz już.
Bo widzę już. No. Niż uczestniczenie w projekcie budowy osiedla, które powstanie za 10 lat. No prestiżowo może to wygląda inaczej, ale ja nie widzę.
Znaczy fakt, bo są, to też zależy chyba w dużej mierze od tego, jaki zawód wykonujemy, jaki jest charakter naszej pracy. Natomiast tu po sobie mogę powiedzieć i po specyfice pracy w mediach, że tutaj faktycznie miło by było zobaczyć efekty pracy już i to się zdarza. Bardzo rzadko i trzeba się nad tym fest napracować, jeżeli mówię ogólnie o pracy w mediach. Mhm. Natomiast w dużej mierze też trzeba często poczekać na te efekty, na te rezultaty. I to jest troszeczkę jak ruletka.
To ale jest... nie każdy umie czekać. Wiesz, ja jestem taką osobą, że ja jestem bardzo niecierpliwa.
No wiadomo, i teraz...
I tego nie kryję.
Wiadomo, że jeżeli wprowadzamy, nie wiem, jesienną ramówkę w Radiu Zielona Góra, to ja bym chciał w ciągu miesiąca od wprowadzenia tej ramówki...
Nagrać widzieć, całą jesień.
Nie, widzieć efekty w postaci, o, proszę bardzo, słupek leci jak skoczy na ciaska w drugą stronę, czyli do góry.
Słup jakieś maile, wzrosty, proszę państwa, chociaż coś.
Wzrosty, natomiast...
Sonecik jakoś, jak to w Szreku.
To też jest tak, że pewnego rodzaju działania, to jest, w naszej pracy to jest tak jak z rolnictwem po trochę, wiesz? Bo jak zasiejesz, to ci na drugi dzień nie wzejdzie, chyba że to jakieś GMO jest, nie wiadomo co, że sałata ci przez noc rośnie.
No było coś, co w szkole rosło w tempie.
To grzyb na ścianie chyba.
Kazali ci pleś hodować?
Nie.
Na chlebku? Nie kazali na biologię?
No nie.
No mi kazali i mi rosło.
Albo nie pamiętam.
Mi kazali i mi rosło.
No ale to zanim ta pleś się tam pojawi, to ten chleb musi trochę poleżeć, nie? I właśnie zanim to zboże wzejdzie i zanim się je skosi, to trzeba trochę odczekać. No, uczy to pokory trochę, o tak.
Na pewno. Pokory i też...
Ja się trochę nauczyłem cierpliwości. Ja kiedyś za dzieciaka to byłem taki, jak ty mówisz. Już, od razu, teraz,
że,
teraz,
że ja
teraz.
Dziecko, tak?
Tak. Nie, to jest... Ja tak miałem jako dziecko. Ja tak miałem jako dziecko. Ja byłem bardzo niecierpliwy, bo ja mi chciałem tu, teraz musi być, już.
Znaczy ja może aż tak...
Natychmiast.
Aż tak z przytupem...
Teraz.
Z przytupem nie,
już.
Ale... Uduszę. Aż tak z przytupem to może nie, ale lubię widzieć szybkie efekty, bo to jest taki motor dla mnie, tak? Napędza. No, ja wiem, że niektóre sprawy muszą nabrać rzeczy urzędowych, ale nie na przykład jak się mówi mężowi, że... Nie, znaczy jest takie powiedzenie, nie wolno mężowi powtarzać, żeby wyniósł choinkę. Wystarczy raz na pół roku.
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
No ale nie trzeba co pół roku mężowi przypominać, żeby kran naprawił. No,
sama to robię, nauczyłam się, ale mój mąż fenomenalnie gotuje. Ale wracając do, o właśnie, pierwsza praca. Kiedy zacząłeś pracować? Zarobkowa, pierwsza praca zarobkowa.
Pierwsza praca zarobkowa, droga pani, to było jeszcze, kiedy nie byłem pełnoletni, to jeszcze w liceum było. Mm. Byłem kurierem.
O.
Zasuwałem.
A ja w szklarni. Obrywałam goździki te takie boczne. Tej szklarni już nie ma.
Tak?
Na Batorego były takie.
Proszę.
Zarobiłam na śpiwór. Do dzisiaj.
Przepraszam, moment. To ja skłamałem. Ja
o pierwsze, chapie było dla młodzieży.
Pierwsze pieniądze, jakie w życiu zarobiłem.
Najpierwsze takie.
Takie najpierwsze, to było chyba w 97 roku. Pracowałem w gastronomii, można powiedzieć.
Ale to było
takie krótkie coś, taki krótki epizodzik, takie dwie nocki trzeba było wziąć. Przy
ciężko
gastronomii,
było.
Gdzie się bardzo dużo szybko działo.
Ciężko było wydać, nie? Te swoje pierwsze, Boże, czy parzyło? Jednocześnie
nie,
tak i żal.
Nie, znaczy wiadomo, że... Znaczy ja, to nie jest tak, że ja na drugi dzień tę kasę wydałem. Bo to było 200 zł.
No wow.
No ale to dla chłopca, który miał tam.
No to było takie wow, naprawdę z podziwem.
To tak. I wówczas nie pamiętam, co ja sobie za to kupiłem. Nie wiem, ale to były pierwsze takie pieniądze, które naprawdę swoimi ręcami, zmęczeniem nocnym zarobiłem. Później faktycznie ten jakieś tam, nie wiem, komputerowe sprawy, tam za pieniążki pomagałem komuś zrobić format C, nie?
No proszę, tak. Proszę, kolegi talenty nieobjawione.
Tak, a później właśnie to już takie poważniejsze rzeczy, no właśnie to kurierowanie, później firma, później media. Później...
I ile razy zmieniałeś pracę? Jesteś w stanie?
Tak, że przychodziłem na rozmowę kwalifikacyjną?
Nie, że już byłeś zatrudniony i zmieniałeś.
No to raz.
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 Boże, jak ja ci zazdroszczę.
Ja co 10 lat.
Zazdroszczę, ale też z drugiej strony powiem, że gdyby mi ktoś w wieku nastu lat powiedział, gdzie kiedyś będę pracować i co będę robić...
Że z takim Ptaszyńskim będziesz po nocy gadać.
Gdzie ja powinnam tutaj, że tak powiem, ołtarzyk, bo pan redaktor, a ja tutaj per Pablo, tak?
Bez przesady.
No nie, żartuję, ale że będę tu, gdzie jestem, że zdobyłam takie wykształcenie, jakie zdobyłam, wyśmiałabym.
Sam bym się wyśmiał.
Ja miałam być fizjoterapeutką.
Tak? Ja miałam być weterynarzem.
Sprawdzono mój kręgosłup, stwierdzono pani, zapomnij kobieto.
Idź pani sama na fizjoterapię.
Dokładnie tak. No i tak się potoczyły, tylko kiedyś nie miał kto doradzić, nie było takich doradców, jak teraz są, tak, nie, żadnych testów i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, no kilka zawodów na koncie mam. Zawodów.
Ale już wykonanych?
Wykonanych.
A patrz, no to ja mam, ja tylko gadam do ludzi i robię filmy. Także.
Ale jesteś stały, a ja właśnie jestem na tej drugiej
ale to
szali,
ma swoje dobre strony.
Jedno i drugie ma swoje.
To ma swoje dobre strony, bo tak jak mówisz, no plusem twojej, że tak powiem, twojego modelu jest to, że próbowałaś bardzo wielu różnych rzeczy.
Nie miał kto pokierować, ale mam doświadczenie, tak?
Tak?
Wiem, czego unikać.
Natomiast z mojej strony plusem tego modelu, jaki ja mam w życiu, to jest to, że ta praca jest bardzo interdyscyplinarna. Znaczy na tyle są to rozmaitości, rozmaite rzeczy, że czasami od jednego można odpocząć na rzecz drugiego i tak się człowiek szybko nie wypala, ale mimo wszystko to jest wszystko w obrębie jednego takiego głównego rdzenia, jakby no media i rozrywka, tak? Media, multimedia i rozrywka. O tak, taka jedna wielka gałąź.
Czyli i w coś, obrębie, co jest zainteresowaniem twoim,
tak,
takim hobby.
I w obrębie tej wielkiej jednej gałęzi mamy kilka poszczególnych rzeczy. Bo najpierw mogę zrobić to, że przychodzimy sobie tu po nocy i siedzimy i sobie dukamy do szanownych słuchaczy RZG po nocy, którzy mogą do nas zadzwonić albo napisać. Poczta głosowa 661-971-971 albo poczta @rzg.pl to mail. To była przerwa na autopromocję.
Wcinek.
Tak, wcinek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie wiem, jak ktoś... Nie, no nie mogę reklamować. Nie mogę się reklamować aż tak.
Bo to już by tak poszło na puszenie.
No to,
takie,
już,
tak?
To już jest taka... No nie, to już reklama. W każdym razie mogę robić dużo różnych rzeczy i czasami sobie jedno dla drugiego staje się odskocznią. O, i tu
I
kropka.
To jest piękne.
I tu postawmy piękne. Kropkę. A wszystko w ramach jednego nurtu dużego.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Zdarzyło ci się powiedzieć sobie, że coś nie tak z moim wzrokiem, nie widzę się dzisiaj w pracy? Bo mi się zdarzyło. I nie mówię o pracy obecnej.
Mi się zdarzyło w zeszłym tygodniu ostatni raz.
Musiałam być aż taka dosadna. Ale są osoby, które, no tak jak Ferdek Kiepski, postanawiają, dla mnie w tym kraju z moim wykształceniem ofert nie ma. Będzie, tak?
No.
Ale czemu się nie widzimy w pracy?
Nie lubię tego sformułowania, wiesz? Jakoś mnie to drażni.
Wiesz, co zauważyłam? Że osoby, które właśnie mają... są przed może pierwszą pracą, albo nie zetknęły się jeszcze z takim problemem
z
braku pracy, z rzeczywistością, to one, i to może jest też dobry jakiś taki znak na ich przyszłość, ale nie wiesz, co chcę powiedzieć, że one od razu sięgają wysoko. Powiem ci, o co chodzi.
Jest
firma, w której jest dołująca atmosfera, o szefie nie wspomnę i tak dalej, bo musiałby tutaj taki pip polecieć. I osoby,
znaczy,
które...
Ty przeklinałabyś.
Pip, powiedzmy.
Aha. Inspekcja pracy?
Nie, a to mi się kończy. Ale jest atmosfera, jaka jest, i osoby, które pracują 20, 15, 12 lat, ciężej im się wyrwać niż osoba, która przychodzi, popracuje 2 miesiące, stwierdzi, nie,
wiesz co,
zawołu roboczego nie będę robił.
Masz rację. No,
łatwiej jest. Czemu tak?
Ludzie się boją utraty pracy, no nie oszukujmy się.
No, ale się mówi, boją, że taka podaż jest.
Boją się zmian przede wszystkim. Mhm. Podaż jest, ale czasami trzeba się przekwalifikować. Sorry, dzisiaj nie jest tak, jak było dawniej, za czasów, wiadomo.
Się wykształciłeś i do emerytury.
Dawnych jedynie słusznych, że odkąd ze szkoły wyszedł, wojsko odwalił, poszedł do pracy i 40 lat później w tym samym zakładzie pracy żegnali go z pompą, na emeryturę odchodził. Nie. Dzisiaj rynek pracy wygląda zupełnie inaczej. Tu możemy sobie na ten temat porozmawiać, bo chyba i ty, i ja mamy na ten temat jakieś pojęcie.
Swoje, tak?
I zdanie swoje. Dzisiaj warunki te które mamy w gospodarce, w kraju, w ogóle w świecie, wymagają od nas niestety, ale przebranżawiania
elastyczności,
się. Elastyczności,
oczywiście.
Mało tego, przemieszczania się. Czasami,
i to nie tylko wojskowi zawodowi, że dostają
oczywiście,
tak, prikaz
tak.
I jadą, tylko...
Czy pogranicznicy. Mhm. I to, co powiedziałaś na początku, że ci młodzi ludzie, ja wiem, że lepiej jest założyć sobie produkujemy paputki, tak? Mhm. Założymy sobie, że moja firma dzisiaj wyprodukuje 1000 par paputków. udało się wyprodukować no tylko 850. Mamy 150 w plecy. Ale jeżeli ja sobie założę w ciągu dnia, że ja dzisiaj wyprodukuję tam 600 par papudków.
A 800 zrobię, to jest...
Wyprodukuję 600, no to to jest, wiesz, to już jest... Wiadomo, że lepiej...
Czyli cele zakładać takie realne,
lepiej,
tak?
Nie, lepiej troszeczkę zawyżony cel i troszeczkę mniej zrobić, ale mimo wszystko więcej niż założyć sobie mniej i zrobić faktycznie mniej.
Nie, faj, rant.
No, dziękuję, czapkę, wiesz, na haczyk, kapotę wziął, do widzenia.
Ale trochę powiem, że przyznasz mi, że poprzednie, może nie powiem systemy, bo nie chcę się politycznie, ale
no dobra,
poprzednie
za komuny, no.
Bardzo skrzywdziły kształcenie zawodowe. Nie będziesz się uczyć, pójdziesz do zawodówki. Ile tam się muszę...
Przepraszam. To jest sformułowanie, które już funkcjonowało po 89 roku.
I zobacz, co się dzieje.
Przecież nas straszono.
Ale zobacz, co się dzieje. Te tłumy w ogólniaku, po ukończeniu którego no, musisz iść dalej, tak?
No bo co umiesz po ogólniaku?
Ja słyszałam nieraz, nie będziesz się uczył ten czy tamten, przechodzę, kolega ma warsztat samochodowy, koleżanka ma zakład fryzjerski.
Kolega jest spawaczem na platformie w Norwegii.
Wiesz, co mi się przypomniało?
I zarabia takie pieniądze, o jakich my sobie tu możemy w Polsce pomarzyć.
Przypomniało mi się to zdanie, nie będę cytowała z filmu Dzień Świra, o. Jak Miałczyński, ile lat on... No dobra, jak nie będziemy się dołować.
8 lat podstawówki, później 4 liceum, potem 5 bite studiów i o to mi pip, płacą.
I pip, tak, no bo tutaj było.
Ktoś dał mi w twarz.
No właśnie to. Ale powiem, że teraz to widzę, że to ewoluuje, że to pojęcie jest na zasadzie nie ma gorszych, lepszych, tak?
Wiesz co,
nawet mówią,
w cenie jest fach w ręku.
Bardzo.
Bo coś umie. Mało tego, mam przyjaciela, który jest...
I to przyszło ze zgniłego zachodu.
Który jest, wiesz co, mam przyjaciela, który
jak to
jest
mówili kiedyś.
Psychoterapeutą i tak sobie czasami siedzimy, jak to nocne Polaków rozmawia, sobie siedzimy i rozmawiamy. I tak, gdyby była taka możliwość na przykład, że w naszym wieku, tak, zrobilibyśmy sobie mechanika samochodowego. O co?
Bo lubię.
No, dlaczego?
Pogrzebać, podłubać, a przyuczyłbym się jeszcze,
no,
nie?
No przecież, no właśnie, o to chodzi. Tylko, że bajka z tym naszym pokoleniem jest taka, że my jednak jeszcze chcemy coś robić. A bajka z młodszym pokoleniem jest taka, że oni wychodzą po studiach, myślą, że Boga za nogi złapali i oczekują nie wiadomo czego.
Ale to nie dlatego, to nie wynika z ich charakterów.
Tak? A ja myślę, że wynika, ale po trosze wynika to z tego, że ktoś im wmówił durne,
no i dlatego właśnie stanę w obronie. Tak, tak, tak.
Że możesz wszystko. Sorry, Winnetu, ale nie.
Ale wiesz, no jest teraz taka przecież moda na zasadzie...
Nie, to jest durne. To przyszło do nas z zachodu.
Pomyślisz i to ci się stanie, tak?
Słuchaj, to przyszło do nas z zachodu. Znaczy, nie mówię, że z Radia Zachód. To przyszło do nas z zachodu.
Żeby nie było od razu.
W sensie geograficznego, tak? Jest jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, jakiś taki schemat umysłowy, takie pompowanie w młodych ludziach, wiesz, takiego przekonania, że możesz osiągnąć wszystko, co chcesz, tylko musisz chcieć. Oczywiście to w pewnym wydaniu ma sens.
Ale to fajne jest, słuchaj, naprawdę, taka motywacja, wiesz?
To jest durne, bo później taki młody człowiek wychodzi, kończy te studia i no ale przecież ja chcę. To no ja chcę mieć, ja chcę być tam dyrektorem, kierownikiem, prezesem. Proszę mi tu 5 koła na rękę, ja studia skończyłem. Ja chcę.
I to jest ten dysonans, który odczuwam, z autopsji powiem, odczuwam jako pracownik z 20-letnim stażem i te staże...
Ale patrz, aż się pobudziłem. To...
Ale ja też, słuchaj, te staże upakowane w pensję, tak? Że... No bo tak, bo są realia, jakie są, ale idzie ku lepszemu, dzięki Bogu. Ale ja myślę, że tak bardzo potępiajmy tych młodych ludzi. Im właśnie ktoś taką papkę, taką sieczkę podaje. Ale
tylko kto?
Ale taką motywację...
Popkultura.
Tak, ale ja nawet moim dzieciom mówię, możesz wszystko, jeśli zechcesz, ale nie bez wysiłku.
No okej. Okay.
Pewien wysiłek w to trzeba włożyć, ale popracować, ale doświadczenie, tak? Doświadczenie to jest to, co pozwoli ci albo się określić w daną stronę, albo coś zmienić. Bo jeżeli nie dotkniesz zawodu, nie pójdziesz gdzieś tam. Pamiętasz, nie wiem, czy w twojej szkole było coś takiego, ja pamiętam jeszcze te wycieczki do Nowity, gdzie te dywany tam pracowały się, te kłęby czegoś tam parchatego takiego dotykało, nie wiem co to było, ale potem ręka bolała, do Zastalu i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętasz.
Żeby zobaczyć, jak się pracuje.
Do piekarni, czy człowiek wyszedł czerwony, jeju, ja bym tam miał całą noc, ale co niektórzy, ale tam pachnie, tak, ja mogę, tak? No mam takich kolegów, co piekarzami są, że tak powiem.
To może już właśnie nastawiają chleb.
Może nastawiają chleb.
Pozdrawiamy,
bo pieką przecudowny. Ale świetne sformułowanie gdzieś przeczytałam i to sprawiło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Nie rób to, co potrafisz. Rób to, co kochasz. I do czego jesteś stworzony.
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
To jest fajne.
Słuchaj, potrafię programować w archaicznym Pascalu 7.
Też potrafię.
I co z tego?
I mogę odpowiedzieć brzydko?
Nie, pip.
Wiesz, ale taka tabelka krąży po internecie. Ostatnio gdzieś się zgubiłem w sieci i znalazłem. Że na matematyce poznałem milion tam wzorów, funkcji trygonometrycznych i tak dalej, a nie umiem wypełnić PIT-u.
I do dzisiaj czekam na zastosowanie pola trójkąta. Nie,
wiesz, o czym mówię?
Wiem, ale wykorzystałeś któryś...
Z każdego na przykład przedmiotu można. Na geografii wiem, że kosodrzewina to jest to
i to.
A w Mongolii uprawiają to i owo. A natomiast nie wiem, na przykład, nie wiem, jak posłużyć się mapą, tam, czy wiesz, o czym
tak,
mówię.
Czyli praktyczne rzeczy.
Praktyczne
tak,
rzeczy.
Czytałam też to. Czytałam to i faktycznie to, co było latami nam wbijane, no do dzisiaj... Czekam na zastosowanie w swoim życiu, tak? Bo nie mówię, że jacyś tam właśnie mechanicy, nie wiem, inżynierowie, ale ja, humanistka, czekam na zastosowanie delty, co jest podobno horrorem teraz na maturę.
W sensie, że ten B kwadrat minus 4AC, tak? To dobrze mówię?
Proszę, no nie pytaj mnie, bo ja zaznaczyłam, że mnie jeszcze o wzory, proszę
cię.
Maturzyście, jeśli nas słuchacie, przyszli, macie w tej chwili satysfakcję. Ptaku, nie wiem, ja
czekaj,
nie wiem.
Czekaj, aż sprawdzę. Wzór na deltę.
Macie satysfakcję. Ptaku nie wie i ja nie wiem. Także jesteście do przodu. Jesteście przyszłością narodu, tak?
Zagadaj jeszcze troszkę. Bo szukam tej delty nieszczęsnej.
Wiesz co? Pilch powiedział, że życie polega na takim...
Ty, faktycznie. Dobrze trafiłem. B kwadrat minus 4AC.
No,
ale
tylko jestem pełna podziwu. To wiesz, chowam się jak struś, tylko że tu jest jakieś betonowe podłoże, więc nie będę ryzykowała. Bo następnego programu nie będzie.
Tak jest.
A szkoda by było, bo się rozwija. Ale trzeba zachować taką równowagę między życiem prywatnym a życiem zawodowym. A nie każdy
czasami
kto umie.
Się nie da.
Wiesz, i wtedy co?
Przy wakacjach rozmawialiśmy sobie o tym i ja wtedy powiedziałem, że jak ja wyjeżdżam na urlop, ja się potrafię błyskawicznie przestawić z trybu pracowego na odpoczynek. Oczywiście, ale to jest na urlopie. Natomiast w przypadku, gdy robi się takie rzeczy, jakie my tu robimy w radiu, taką pracę wykonujemy, jak się przychodzi do domu, to jest tak, że jest moment na umycie rączek, jest moment na zjedzenie obiadu, o ile jest i nie trzeba go przygotować jeszcze, a później znowu otwieramy komputera i znowu rzeźbimy. Czyli jesteśmy dalej w pracy z tym, że możemy już sobie nóżki wyciągnąć na foteliku sofie i ten komputerek położyć na kolanach i przebrać się w dresy i podjadać sobie tam eklerka, ale mimo wszystko jesteśmy cały czas w robocie. I to jest właśnie to, o czym też mówiłaś, że tego nie widać, że to później gdzieś słychać, tak, ale nie bezpośrednio
ale
słuchacze...
to skutkuje wypaleniem. A wiesz, kiedy jest wypalenie takie na maksa?
No. Nie.
To, że apatia, to, że ból głowy, zawsze możesz to na karb przemęczenia, tak? Zaczynasz i to, przepraszam, z autopsji. Zaczynasz odreagowywać na domownikach. Bo szefowi nie możesz.
Zdarza się.
Powiem tak, jak zmieniłam pracę, pierwsze co usłyszałam od dzieci, mama, jaka ty teraz jesteś fantastyczna, darłaś się i darłaś. Jezus, ja naprawdę uwierzcie mi, że nie potrafię sobie przypomnieć, żebym ja się darła. Ale miałam jakiś ten głos taki pretensjonalny podobnie, że wszystko takim tonem odreagowywałam. Ale pójdźmy teraz taką, że tak powiem, pozytywniejszą stronę. Bezpieczeństwo finansowe czy hobby? Ile się słyszy o pani prezes zrzuciła mundurek, korpo gdzieś tam zostawiłem za sobą
pojechała
i zakładam
Bieszczady.
I lawendowe pole. I kozy, i ser, i doję, i żyję, i się cieszę, tak?
I może ma
i
mniej...
mówiąc po krakowsku wychodzę na pole z kawą.
Tak, no ale może ma mniej tych pieniążków. Ale jest spokojniejsza.
Ale czy to jest ważne właśnie?
Ja zawsze jestem zwolennikiem złotego środka. to jest coś, co wymyślił ktoś mądry tam x tysięcy lat temu, tak, w tej starożytnej Grecji. Złoty środek.
Ale wiesz, co mówią? Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie każdy chłop z widłami to Posejdon. To Posejdon. Więc, tak.
Wiadomo.
Ale nie skupiajmy się tylko na tym, bo w tym momencie młodzież, która i nas słucha i gdzieś tam sobie koduje pewne mechanizmy, jak nie zarabiam, to będę na dnie. Ja muszę tu przytoczyć jeden przypadek. Muszę przytoczyć jeden przypadek. Jestem pełna podziwu dla kolegi, który był świetnym informatykiem, naprawdę świetnym. Wyłowiła go jakaś korporacja poznańska. Nazwy nie podam, bo nie pamiętam i to nie jest istotne.
Nie jest istotne.
Piął się po szczebelkach. Któregoś razu przyjechał do nas na winobranie, siedliśmy sobie do ogródka, stara paczka z klasy. Śmiechy, kulturka pełna, tak, wiadomo, na poziomie. No i w pewnym momencie on zesztywniał. Zastanawiałam się, o co chodzi. Przychodził taki starszy pan, który zmierzył go wzrokiem i poszedł. Okazało się, że to był jego przełożony, który po powrocie do firmy do Poznania zawołał go do siebie i...
coś tam robił.
Ja panu powiem, jak pan na pana stanowisku powinien spędzać weekend. Jak on mi to opowiadał, się poczułam taka, wiesz, no, kloszartka.
Aha,
trochę, tak?
Że po prostu było wyjście wspólne.
Ja panu zapełnię weekendy. Jutro jedzie pan na pole golfowe, gdzie my mamy tam gdzieś pod Szczecinem coś.
No jest
mniejsza.
Gdzieś, no.
Jedzie pan z dyrektorem takim, potem z dyrektorem takim, tak pan będzie spędzał weekendy. Wytrzymał 6 lat, po czym porwał na sobie garnitur i zajął się, uwaga, założył salon tatuażu, jeden z najbardziej znanych w Polsce. I powiedział mi to, opowiedział mi to wszystko, jak byłam na szkoleniu w Warszawie i na dworcu zaczepił mnie wydzierany od góry do dołu facet, który kogoś mi przypominał, ale
tego,
nie bardzo...
To
był on. Jaki on był przeszczęśliwy, ale, Paweł, jaki on był szczęśliwy. Kochał to, co robi.
No.
Tak?
No
mówi, że on się udusił. On mówi, jak już mu towarzystwo wybierają, to już nie jest
nie,
to, tak?
Nie. No to są pewne granice. No. Dlaczego ja zacząłem mówić o złotym środku? Bo ty powiedziałaś hobby czy bezpieczeństwo finansowe.
A nawet zawodowe życie, a prywatne, nie?
Tak. Gdzieś... Natomiast wiesz co, jedno nie musi wykluczać drugiego. Można pójść trzecią drogą, czyli można mieć taką pracę, która daje względne bezpieczeństwo finansowe. Znaczy inaczej, no co rozumiemy pod hasłem bezpieczeństwo finansowe?
Że starcza do pierwszego.
No nie, no to wiadomo, okej. Okay, no,
i dostajesz 26.
Albo 10. Ale ja nie uważam, żeby
to, godnie żyć, o. No, to jest godne życie.
I teraz znowu dochodzimy do tego, co to znaczy...
No nie kupuję Maybacha, tak, prywatnego lotniska, nie mam tak jak Travolta, nie latam prywatnymi samolotami. Godnie żyć, żeby starczało na zapłacenie rachunków, na jakąś kulturę. Tak?
Jednemu wystarczy 3000 w miesiącu, ale innym nie wystarczy 6.
Podobno apetyt rośnie
co to
w miarę.
Jest, tak, co to znaczy godnie? W którym momencie zaczyna się łysina na czole, tak?
To zależy, czy mamy nieposkromiony apetyt, czy w pewnym momencie możemy sobie powiedzieć chwila. No gdzie tam do dyskontu lecisz po czwarty dres, masz taki sam w domu albo kurtkę? Masz.
No,
takie zdroworozsądkowe podejście.
I właśnie to, czy ja tego potrzebuję? Zadajmy sobie kiedyś pytanie, bo czasami jest tak, że szał zakupów.
Nowy kolor, nowa kolekcja, tak? Wszystko robiące kremy.
Po co? Czy ja tego rzeczywiście naprawdę potrzebuję? Bo ja przeczytałem kiedyś takie, też w internecie się zgubiłem i też przeczytałem tak. Pracujemy robiąc rzeczy, których nienawidzimy, po to, żeby sobie kupić rzeczy, których nie potrzebujemy, po to, żeby one kłuły w oczy ludzi, których nienawidzimy. To jest przecież straszne.
To jest straszne.
To jest straszne. Okrutne.
Ale wiesz, jak już zamykając temat tych potrzeb, ja nadal się upieram, że nie każdy pracuje dla pieniędzy, chociaż miło je mieć, ale są osoby, które wybierają określone zawody, bo jest elastyczność.
Czy mam ci pożyczyć 20 zł? Tak? Że się
uśmiechasz? Nie pożyczam, ponieważ aha, koniec roku, jakby nie patrzeć, jednak no. Czyli elastyczność.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Czyli na zasadzie, jestem grafikiem komputerowym, bo lubię, ale też mogę sobie pospać, tak? I sobie o drugiej ten projekt zrobić, tak? Byle był na czas.
Mówisz o wolnym zawodzie.
O wolnych zawodach. Co niektórzy, na przykład różnorodność zadań, czyli to, co ty tutaj robisz. Bezpieczeństwo i stabilizacja. I tutaj ja wiem, że te potrzeby, zaraz powiem ci, dlaczego ewoluują z wiekiem. Dla młodych mam jest bardzo ważne bezpieczeństwo, stabilizacja i ten czas pracy od do, że do przedszkola biegnę i tak dalej, ale też dostaję tą pensję w określonym terminie, jest pewność, może nie jest wysoka, ale jest, tak? I dla niektórych jest na przykład możliwość pomagania innym. Praca bez stresu, ale znam osoby,
nie
które...
Nie ma pracy bez stresu.
Są.
Ale, ale jest taki stres, który napędza, jest taki stres
pozytywny.
No bo w
sumie tak, jak jesteś szefem własnej firmy, to też, czy zarobię, tak, na ten ZUS, na te 100 tysięcy podatków i tak dalej.
No, ale wiesz, że znam osoby... nie swojej firmy, to też jest stres.
Bo, no też.
To zależy kto, jak podchodzi do swojej pracy.
Właśnie chciałam tutaj powiedzieć, co jest takiego stresującego, ale za sekundkę. Znam osoby, które wybierają zawody, wybierają pracę, dlatego, że uwaga, są tam świetni ludzie. Ja nie przejdę do pracy obok, do korporacji, dają mi 5 razy więcej, chociaż cała rodzina tam mnie tam dusi w ogóle, jak możesz, nie? I inwektywy lecą, ale nie, bo tu mam świetny zespół. I są osoby, które zostają w pracy może mniej płatnej, ale właśnie dlatego.
No
bo,
ja to wiem.
Bo, nie ukrywam, coraz więcej jest osób, które, nie wiem, czy może nie zaobserwowałeś, ja bardzo lubię w takie psychologiczne klimaty, meandry wchodzić i poczytałam ostatnio, jak dużo osób wykonujących zawody prestiżowe kończy u nawet nie psychologa, a psychiatry. Depresja, tak? Mhm. Ale co na to wpływa?
Ale mówisz o jakich zawodach prestiżowych?
Szacunku publicznego, powiedzmy, nauczyciel, tak. I na to się składa dużo, dużo takich czynników. Albo mamy toksycznych przełożonych, albo toksycznych współpracowników, albo nie daj Boże jedno i drugie. Mhm. I praca może być wtedy płatna, do bólu możemy po prostu jeździć, nie wiem, najnowszym modelem Ferrari, chociaż po naszych tutaj to zawieszenie i tak dalej.
No to strach.
To może jakąś terenóweczką, no. Tak? Że możemy mieć naprawdę pełne konto w bankach, niewyczerpane, jakieś konto szwajcarskie, coś w tym klimacie.
Na Kajmanach jeszcze przy okazji, raj podatkowy.
Tak, drinka z palemką i te rewiry, ale przychodzimy do pracy i to jest taka atmosfera, że ja cały czas, miałam kiedyś taką pracę, nie powiem gdzie, trwała 3 miesiące i sama odeszłam, czułam się jakbym nabierała oddechu, 8 godzin bezdech i wypuszczała po wyjściu.
To jest masakra.
To było akurat ze strony przełożonych. Przełożeni, którzy właściwie jedna osoba przełożona, nie powiem czy on, czy ona, bo to nie jest istotne, miała taki agresywny styl bycia. Wymagała, krzyczała krzykiem, tak? To teraz to niby można i sprawę założyć, chociaż powiem szczerze, że znaleźć osobę, która poświadczy to, że jesteśmy dyskryminowani, że jest mobbing, to jest bardzo trudno. Natomiast wymagający szef, taki toksyczny, który albo nie daj Boże nas kontroluje i raport co 5 minut, co zrobiłeś? Jakie dane uzyskałeś, tak? Chociaż od razu powiem, szefem jest bardzo trudno być. Bardzo trudno jest dobrym jest liderem prawda. Być i proszę Państwa, żeby nie była źle zrozumiana. Jak szef krzyknie, to nie znaczy, że to jest toksyczny szef. Toksyczny szef to jest taki, który tylko krzyczy, wymaga, sam nic nie wnosi, nie robi, a podkopuje morale pracowników. To jest toksyczny. Który nam nie pomoże, nie zwróci się za chwilę do nas z jakąś konkretną propozycją albo rozwiązaniem problemu. Tylko podkopie, stłamsi i patrzy, jak ty się wijesz, jak ślimaczek i on ma z tego, tak? On ma z tego satysfakcję. Mhm. Ale są jeszcze inni toksyczni szefowie.
No słucham.
Całkowicie na wszystko mam... Mhm. Tak, mam, kładę lagę.
Kładzie coś.
Kładę lagę, tak. Ale nie daj Boże, zespół się potknie, tak. To no, każdy szef ma jakiegoś szefa i potem jest no, taki zespół, tak. Taki zespół mi dałeś. Taki zespół nie kontroluje, nie wspomaga, albo inaczej, nie definiuje, co od ciebie chce. No to już jest koszmar. Koszmar koszmarny.
Nie no, precyzyjne wyznaczanie zadań, precyzyjna komunikacja. Ja jestem o tym przekonany, co zaraz powiem. 95% jakichkolwiek rzeczy negatywnych, które się dzieją w firmach, w zakładach pracy, między ludzi, to są braki albo niedostatki w komunikacji.
To
albo
właśnie.
Zakłócona komunikacja.
To. Czyli nieumiejętność porozumiewania
Nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy siebie słuchać, nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie rozmawiamy ze sobą, nie przekazujemy jasno, o co nam chodzi.
Foch obustronny na
przykład,
tak? A
jeżeli jest foch obustronny, no to już w ogóle nie ma to.
Nie ma tematu.
Jak świat światem, to nie tyczy się, nie wiem, no mówię, w każdym zespole, gdzie są ludzie. Musimy sobie jasno mówić, czego oczekujemy od siebie nawzajem.
Tak?
Pracownik przełożonemu, przełożony pracownikowi, bo inaczej, jak nie będziemy ze sobą gadać, to jest koniec. To sobie możemy od razu herbatkę zrobić i usiąść i
nóżki, zadanie,
dziękuję. Nie mam o czym rozmawiać.
Tak,
grupa się
rozpada,
jest kaplica.
Ja tutaj pozdrawiam jedną z moich byłych szefowych bez nazwisk, ale szacunek wielki za to, że jak była praca po godzinach do wykonania i to miał zespół, który troszeczkę, że tak powiem, zawalił nasz zespół, terminy, zamówiła pizzę dla wszystkich, została z nami i wykonywała robotę.
To jest fajne.
Ale była bardzo surowa. Tylko co mi się podobało w tej szefowej? Jak ktoś z góry coś na nas broniła, później zamykała się z delikwentem w pokoju i w cztery oczy, ale nie było poniżania.
Pewnego, znaczy właśnie, to jest klasa. Myślę, że bardzo...
Szef musi upominać.
Tak. Musi być czasami surowy, musi czasami nogą
tupnąć.
Bo on
jest odpowiedzialny wyżej. No
bo
niestety,
on jest
tak?
odpowiedzialny wyżej. No wiadomo, że różnie bywa między ludźmi, że czasami jest dzień lepszy, dzień gorszy, że czasami nie zawsze...
W domu się coś zadziało, że tak? Czasami się przenosi jest, na grunt zawodowy, no
wiadomo,
bo to nie tylko tam...
To jest życie. Na tym polega niestety, a może istety to, że się pracuje z ludźmi, bo można się zamknąć samemu przy swoim komputerze.
Delegowanie tak zadań wcale nie jest łatwą, zwłaszcza jak się ma kolegów, tak, podwładnych. Ale jak już jesteśmy przy toksyczności, to jeszcze tylko wspomnę o współpracownikach toksycznych, no to wszyscy znamy takie osoby, które no, oszukują, kłamią, bazują, wiszą na nas, takie bluszcze, które wiszą na naszym projekcie, na nas, tak, udają jakieś osoby nam przyjazne, a tak naprawdę później, no wiadomo.
Ja nie wiem, o czym mówisz.
Ze
swojej autopsji.
Nie, ale to nie. z dawnej. Teraz mam wspaniałych współpracowników i bardzo wspomagających. Jak byłam całkiem niedawno nowa w środowisku, nie było osoby, która by mnie nie wsparła. Sama z siebie. Mhm. Chcesz, to ci powiem. I tak było na zasadzie. Chcesz, to ci pokażę. I to było, to było cudowne, tak?
Nocne Polaków rozmowy na 97.1 FM. Gadu, gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
Bardzo, bardzo fajne jest to, jeżeli ludzie w obrębie jednego zespołu potrafią się uczyć od siebie nawzajem. Nie boją się powiedzieć albo poprosić o coś, albo zaoferować tego, bo zaoferować tej pomocy. Bo to powoduje, że to jest taki samopączkujący, samodojrzewający wielki organizm.
Ciasto rośnie.
Tak.
A wiesz, kiedy tak się dzieje? Tak. Jak przydzielą cię do odpowiednich ról zawodowych. Jak cię szef przydzieli. O czym mówię? Zrobiono kiedyś ze mnie kierowniczkę. Tragedia.
Czemu?
Bo ja jestem typem wykonawcy. Pomysłodawca, wykonawca.
Tak.
Nie daj Boże dać takiej osobie kierowanie zespołem. Wiesz, na czym się skończyło?
No.
Siedziałam do 21, nie potrafiłam delegować zadań. Głupio mi było koleżance coś zlecić. Wykonawca nie potrafi delegować. On wykonuje, ale jest też pomysłodawcą. Jest osoba, która jest naturalnym liderem, bo to się też wyczuwa, ale jest osoba, która jest tylko i wyłącznie do zbierania i grupowania informacji, a wykonawca to taki jest, no mówię, no trochę ADHD, tak? Ale on...
Taki łazik szybko.
To jest taki spontaniczny, ale on zrobi. On zrobi, bo on lubi samą czynność tworzenia, tak? Mhm. No mnie postawiono w roli tego koordynatora. Jestem typowym przykładem wolnego elektrona, bo też takie trzy jakby funkcje są. Jest kierownik, jest, jak ja to mówię, pracownik taśmowy na zasadzie odpowiada mi to, że nikt ode mnie nie chce, tak, robię po swojemu, jest cicho,
żyjesz.
Przemyślę sobie, tak, na drugie danie zrobię, wszystko i wszystko jest okej. I są też osoby takie, które, no nie daj Boże, jak im zabrać tą niezależność, autonomię, bo to też jest jedna z wartości, której ludzie poszukują, tak, że jestem kreatywny, nikt nie mówi mi odtąd, dotąd. Często bardzo lukratywne oferty pracy traciłam przez to, że były ścisłe regulaminy od do i nie daj Boże się nie wychyl, tak?
Mhm.
Nie, wiem, że nie czułabym się dobrze w tej pracy, pieniądze niezłe. No ale cóż. A jak myślisz, pracownik doświadczony, a pracownik młody? Plusy, minusy? Bo ja mając firmę zatrudniłabym obu. A zaraz ci powiem dlaczego.
Tak, ale ja właśnie chyba wiem, chyba podałbym te same przyczyny, które ty podasz. Pracownik doświadczony, jak sama nazwa wskazuje, ma doświadczenie, a pracownik młody ma nieszablonowe czasami podejście do tematu i niewyrobione jeszcze w toku tych lat schematy.
Tak, a ja ci podam tylko szybciutko przykład. Księgowość, sytuacja, brak prądu. Dziewczyna była zatrudniona tuż po studiach, która świetnie o programy, te wszystkie zrachunkowości, no jest mnóstwo ich, tak, różnych, obsługiwała. I była pani Basia, która pracowała 30 lat. Basia to jest imię oczywiście fikcyjne.
Tak.
Pracowała 30 lat i prąd, tak? A wypłaty miały iść. Mhm. Wiesz, jaka schiza w pracy? Pani Basia poprosiła o 3 godziny o klucz od pokoju dyrektora, który dał jej niezwłocznie i wszystkie księgi papierowe.
I co?
Wyprowadziła to ręcznie, po czym pani, która była odpowiedzialna za elektronikę, poleciała z tym wszystkim do banku i zrobiła przelewy w banku. Bez komputera
ręcznie.
Nie dałaby... Dokładnie.
Jezus,
dlatego mówię, doświadczenie. No i tak, taka jeszcze kwestia umilaczy w pracy. Co zrobić, żeby te 8 godzin dla niektórych było... Czy masz jakiś taki sposób, żeby ta praca była dla ciebie?
Wiesz co, ja szczerze mówiąc, ja nie pamiętam dnia, kiedy pracowałem 8 godzin. To jest... Zazwyczaj jest dużo więcej.
Jaki masz rytuał może ulubiony? Albo, no ja nie mówię, że zdjęcie od babci 90-letniej po najmniejsze, że tak powiem, dziecię, bo i takie
nie,
sposoby.
Aha, mówisz o umilaczach stanowiska pracy.
Tak,
nie
tak.
Mam, na razie jeszcze nic, bo się przeprowadziłem do nowego miejsca i jeszcze tam nie zdążyłem się ogarnąć, ale jak jest 100 tysięcy ważniejszych spraw.
Rozpoczynasz ranek ukochaną kawą?
Nie, ja nie piję kawy w ogóle. Ja kawę mogę wypić tak, jak mnie zaprosisz do domu i powiesz, to co zrobić ci coś? Ja mówię, dobra, no to jak już będziemy siedzieć i gadać, to żeby nie przy pustym stoliku,
to może być kawa. Podziwiam, w moich żyłach nie płynie krew.
Tylko kawa.
Tak.
Nie,
dożylnie do ust, jakkolwiek.
Szczęśliwie, jak ja wstaję o 4:40, żeby przyjechać
środek
tutaj
na
6:00, jak ja bym miał jeszcze sobie robić po drodze kawę i tą kawę przyjąć, żeby wystartować, nie ma opcji. Ja muszę się budzić od razu na najwyższych obrotach.
Tak podsumowując już nasze tutaj spotkanie, każde
ale zleciało, co?
Ale jest mnóstwo, to jest temat po prostu rzeka.
Nie, to rzeka jest.
Każda praca jest ważna. Nie ma pracy nieistotnej.
Ale to jest prawda. I wiesz co, w przypadku szefów bardzo istotne jest to jest tak jak z trenerem, nie wiem, z trenerem piłki nożnej, z trenerem koszykówki, jakiegokolwiek sportu zespołowego.
Odpowiedzialność wielka.
Tak.
Stres.
Jak najbardziej. Ale to, co chcę powiedzieć, to, żeby każdy, wiadomo, że różni pracownicy różne mają ambicje, ale ważne jest to, żeby w zespole było tak, że każdy, przede wszystkim komunikacja, zna swoją rolę, dwa, rozumie swoją rolę, znowu komunikacja.
I zadania swoje.
Swoje zadania.
Czyli
trzy,
taka przejrzystość.
Tak, akceptuje swoją rolę. Bo czasami jest tak, że no ktoś się w swojej roli nie czuje dobrze.
Ale czemu tego nie powie?
A to już jest inna bajka. I
dlatego komunikacja.
Mm-hmm. Znowu wracamy do komunikacji. I to jest tak, że jeżeli każdy w obrębie swojej roli robi wszystko tak, jak powinien, to szef jest wtedy niepotrzebny. Ja zawsze mówię, że to nie jest, tu nie chodzi o to,
czyli
żebym
szef
ja...
Czyli taka bardziej rola wspomagająca, tak?
Żebym jak ja się... słuchał radia przez cały dzień i mówił ludziom, cały czas punktował. Nie, to ja tego nie lubię robić. Idealny szef...
Czyli
idealny,
nie jesteś szefem kontrolującym, super.
Idealny szef jest taki, że jak wychodzi z radia, to radio gra i każdy zna swoje zadanie.
I nie myślisz
wiedzą,
o tym, co się dzieje, bo wiesz, że dobrze się dzieje.
Mają
tak?
robić.
Dokładnie.
Ja jestem spokojny. Teraz w minione wakacje to był pierwszy urlop mój jako szefa programu RZG. Ja wyjeżdżałem stąd spokojniutki.
Masz świetny zespół.
Mam
ale wiesz,
niesamowicie
że to się...
fajnych ludzi, którzy naprawdę
to się
znają się na swojej rzeczy.
Paweł, to się słyszy. Ja mówię teraz z pozycji słuchaczki. To się słyszy.
No i to chwała.
Wspaniali ludzie i pozdrawiam, jak nie śpią.
No, słyszycie? Ludzie z RZG? No to o was właśnie mówimy.
Na koniec...
Jestem spokojny o tę stację, że się nic złego nie wydarzy. Każdy wie, co ma robić, każdy umie to robić.
To jest taka dojrzałość, wiesz,
no,
zespołowa,
oczywiście.
Bardzo.
Oczywiście.
Ja na koniec, bo ja muszę cytat, wiesz, ja muszę zawsze jakoś zacytacić na koniec.
Powiem tak. Cytuj.
Cytat, tak. Powiem to, co powiedział kiedyś Woody Allen. I to przyswajam do siebie. Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu. Amen. I tym akcentem...
No dobra, to co, wracamy do pracy.
Wracamy do pracy. A państwu spokojnego snu, spokojnej nocy.
Jakby ktoś miał ochotę coś tam do nas powiedzieć, to poczta głosowa RZG 661971971 albo poczta@rzg.pl mailowo. Także można.
Dobranoc, Pawełku.
A Agnieszka sobie, chciałem się przedstawić.
Paweł Ptaszyński.
Dzięki, do usłyszenia.
Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra. Więcej rozmów po północy znajdziesz na rzg.pl.